Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za 10-minutowe opóźnienie. W związku z czym, zanim przedstawię swojego gościa, przewspaniałego, jednego z dla mnie najwybitniejszego polskiego dokumentalistę, ale o tym później, to parę słów o szacunku, moi drodzy. Niestety mojej lewicowi słuchacze, ale prawica również nas słucha, również konserwatyści i tak dalej. Wszyscy słuchają. Nawet i Murzyni słuchają, i biali słuchają, i żółci, i czerwoni, i prawacy, i lewacy. Proszę Państwa, szacunek to jest okazywanie na przykład punktualności. Mój ojciec, Grek, mnie uczył. Jeśli się spóźniasz na czyjeś spotkanie, to znaczy, że nie szanujesz tego człowieka. Mój kumpel, wybitny kompozytor, muzyk, spóźnił się 15 minut na spotkanie ze mną i mówi: Milo, no wiesz, to studencki kwadrans. A ja go pytam: a co ty studiujesz? No wiesz, no tak się mówi. Ja mówię: ale co tak się mówi? No spóźniłeś się 15 minut. Ja nie wiem, co tak się mówi. Ja nie studiuję, ty nie studiujesz. Co to jest ten studencki kwadrans? No po polsku studencki kwadrans to jest 15 minut. A ja mu mówię: wiesz co, jesteśmy blisko mojego domu. Ja mógłbym wyjść 15 minut później. A skąd jeszcze w ten 15 minut nie skomponowałbym najpiękniejszego utworu w swoim życiu? Ukradłeś mi te 15 minut. Człowiek, który, nie pamiętam jak się nazywa, który prowadził audycję przede mną, przewalił o 10 minut audycję. Niestety, ja, jak wiecie, ja bardzo rzadko narzekam, ale braku szacunku nie toleruję, bo to, że mnie się nie szanuje, to ja jestem przyzwyczajony od 68
ale
roku.
Ale Milo, musimy przeprosić przede wszystkim słuchaczy.
Przepraszam, no właśnie, bo oni, o tym mówię.
Oni czekali.
Tak, o tym mówię. To, że mnie się nie szanuje, akurat dokładnie w tym momencie wszedłeś. To, że mnie się szanuje, to ja nie mam z tym problemu. Ale to, że moich słuchaczy się nie szanuje, no to ja mam z tym bardzo poważny problem, bo po co moi lewicowi słuchacze mają wysłuchiwać jakichś prawackich bredni? Jeśli to były brednie, bo ja nie wiem, o czym oni tam gadali. Proszę Państwa, mam zaszczyt gościć dzisiaj mojego starego, znaczy nie wiekiem, przyjaciela Grzegorz Brzozowicz. Widziałem kilka jego filmów, warto wyszukiwać, nie wiem, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek. Grzesiu, witam Cię serdecznie w sekcji lewackiej Radia Wnet.
Bardzo się cieszę, ale nie wiedziałem, że teraz w lewackiej, bo ostatnio jak byłem u Ciebie, to byliśmy prawakami.
Nie, nie. Ostatnio to
albo
była...
Albo prawiczkami.
Nie, my byliśmy... Nie, sekcja lewacka istnieje już od dawna. Przedtem miałem i ty byłeś u mnie w tym. Na początku był chaos.
O Serbiśmy wtedy rozmawiali.
A nie, to już była sekcja lewacka. Tak? Okay. Czy pan Miloszewicz został przez Trybunał z Hagi uwolniony od wszystkich zarzutów? Oczyszczony ze wszystkich zarzutów? Ja to czytałem, że tak.
Ale to pomyliło ci się. On zmarł.
Po śmierci. Potem jak go zabili, to oczyścili go z zarzutów.
To tego nie wiem. Wiem, że innego, który siedział 12 lat, oczyścili, jeszcze mu zapłacili.
No bo teraz ja miałem, wiesz, tutaj rozmowy na Facebooku i no dużo się dzieje w związku z tym. Bo ktoś mi dał argument, że pan prezydent tego
Serbii,
państwa położonego tam, gdzie chce, został zgłoszony do Trybunału w Hadze.
Obecny.
Obecny.
I bardzo by było miło.
Bardzo by było miło, tylko że ja nie mam zaufania do tego Trybunału. Facet 12 lat przesiedział, okazało się, że niewinny. To dla mnie ten Trybunał w Hadze to jest komunistyczny, normalny komunistyczny Trybunał.
Ale przecież jesteśmy teraz lewakami, więc popieramy.
A nie, my nie jesteśmy lewakami.
A nie jesteśmy.
Nie, jesteśmy w sekcji lewackiej.
A, rozumiem. Dobrze.
Proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy pamiętają, kiedyś była sekcja Polska Radia Wolna Europa, w związku z czym ja założyłem sekcja lewacka Radia Wnet. Mhm. Tak, żeby, no to jest przewrotna nazwa, niektórzy się orientują, dlaczego to zrobiłem. Wracajmy do tematu. Słuchacz Wnet, od 17 lat jest przewałka. Dobra, nasi słuchacze też piszą, że i tak zawsze jest przewałka. Od 17 lat jest przewałka.
Chodzi, że się spóźniacie.
No tak, no. Ja się nie spóźniam.
Jak to się nie spóźniasz? Umówiłeś się ze mną za 20, a ja na ciebie czekałem.
A ja miałem napisane za 15 i przyszedłem punktualnie za 15.
No dobrze.
Poza tym nie wygaduj naszych tajemnic. Słuchajcie, więc widziałem taki film o Tomaszu Tłuczkiewiczu. Czy będziemy mówili o Hadze? Później sobie pogadamy.
Tak.
O Tomaszu Tłuczkiewiczu zrobiłeś film, chyba godzinny.
Dobrze. Najpierw powiedz, kim jest Tomasz Tłuczkiewicz, bo nie wszyscy wiedzą.
To moi słuchacze wiedzą, bo rozmawiam często o nim. Zrobiłeś film...
W którym ty wystąpiłeś.
Posłuchajmy chwileczkę Lecha Janerki. Specjalnie puściłem Janerkę, bo będziemy rozmawiali o Janerce. Przejdźmy teraz do filmu, na którym byłem dwukrotnie na twoim filmie, o Tomaszu Tłuczkiewiczu. No dobra, skoro zasugerowałeś, no to powiem. To był były prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Wyliczyliśmy z Tomkiem, że znamy się 59 lat. Ty nie masz tylu.
Mam.
Już masz? Co ty? Tak. Taki stary jesteś?
Tak.
O matko. Ja myślałem, że... Chociaż nie, ja mam 75.
No, to no troszkę, właśnie, to się troszkę...
No, to dobrze się trzymamy, nie?
Nie.
Ważne to jest, że... Proszę państwa, pogoda jest świetna jak zwykle, bo ja zaczynam od pogody. Tomasz Tłuczkiewicz był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Był jednym z pierwszych hipisów w Polsce, ale również organizatorów. Skończył energetykę na Politechnice Wrocławskiej i zdobył nawet doktorat. Natomiast zawsze kochał rock and rolla i jazz. Współuczestniczył w założeniu zespołu, pierwszego psychodelicznego zespołu w Polsce, Romuald i Roman. No i Grzegorz Brzozowicz nakręcił o nim film. I ja nie wiedziałem, że tak można kręcić filmy dokumentalne. Bo tak naprawdę to nie był dokument, tylko to był film filozoficzny, powiedzmy. Bardzo dużo prawdy tam zawarłeś.
No cię, nawet nie wiedziałem. Ale film bardzo lubię. I Tomasza lubię, bo Tomasz był moim pierwszym takim prawdziwym pracodawcą. Zatrudnił mnie w Polskich Nagraniach. To był,
bo
wcześniej pracowałem w klubie Riviera Remont. Tam też robiłem twoje koncerty. Natomiast jak reakcja młodych ZS-powców mnie wykopała, byłem drugim kierownikiem tego klubu, który nie należał do organizacji studenckiej.
A kto był pierwszym?
Chyba Wroński się nazywał w latach
70. Jak on się nazywał? No tak, dobra. No,
mogę mylić nazwisko. W każdym razie w latach 70. Zwolniono z klubu. To on był numer jeden, a ja numer dwa w 88. Bo dlaczego? Bo to był jeden z nielicznych klubów, gdzie demokratycznie wybierano nawet w stanie wojennym.
Oj.
Kierownictwo.
Oj, jak to demokratycznie? Co to w ogóle znaczy?
Rada
co to
klubu,
za słowo jest?
Rada klubu była. Członkowie klubu, którzy nie musieli należeć do organizacji studenckiej. Co więcej, w naszej Radzie Klubu więcej było studentów z Uniwersytetu niż z Politechniki, a klub był z Politechniki. I żeby już za dużo nie mówić...
Mów ile chcesz.
Jak mnie wyrzucili, to mnie przygarnął Tomek Tłuczkiewicz i byłem pierwszym szefem promocji Polskich Nagrań, to było wydawnictwo płytowe. Dyrektor do końca nie zrozumiał, po co promocja, jak i tak wszystkie płyty się sprzedają.
No tak.
A ja nie wiedziałem, po co tam pracuję, ponieważ jedyne, czego ode mnie oczekiwano, to, żeby być o 7.45, podpisać listę. To sam rozumiesz, 7.45. No to jest jakiś koszmar.
Nie znam, ja nie znam tej godziny. Nie wiem, kiedy to jest.
No właśnie. No właśnie, ja też zapomniałem. To tak, a propos Tomasza Tłuczkiewicza.
No Tomek jednocześnie studiował bardzo długo I Ching, chińska księga zmian. No oprócz tego, że ja się z nim bardzo przyjaźnię, to na swoje nieszczęście był również świadkiem na moim ślubie. Także my jesteśmy bardzo blisko związani. Był genialny ten film, a teraz głośny się zrobił, mimo że ja nie widziałem, ale już słyszałem bardzo dużo. Nakręciłeś film o Lechu Janerce.
Tak, jestem bardzo dumny. Uważam, że to jest najlepszy mój film. Choć dotychczas
był... Nie wierzę, żeby był lepszy od Tomka.
No dobrze, trudno porównywać inne osoby. W każdym razie do tej pory był tylko dwukrotnie prezentowany.
Jak to?
No tak, tylko dwukrotnie na festiwalu Dog Against Gravity.
A tak.
To było raz w Warszawie, raz we Wrocławiu i rzeczywiście fama poszła niesamowita, bowiem no, wszyscy mówią o tym. Dziś rozmawiałem z Kazikiem, który nie mógł być i się zapowiedział u mnie w domu, bo musi koniecznie zobaczyć. Natomiast jeżeli ktoś słucha nas z Krakowa, to najbliższe dwie projekcje będą w Krakowie.
Wow.
4 i 6 czerwca. Jest.
Kraków
95,2.
Więc w Krakowie nadajemy na 95,2. Jeśli ktoś do tej pory nie wiedział. Kiedy się wybieramy do Krakowa na pokazy?
No ja jadę 5, bo 6...
5 czego?
Czerwca.
Dobrze.
Czerwca. A dzień wcześniej będzie beze mnie, a 6 już ze mną pokaz ten.
Czyli 5-6 czerwca.
4-6.
4-6 czerwca miejsce?
Kraków w ramach Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Krakowie.
No to już wszystko usłyszeliście. Krakusy, wybierać się. A nie, teraz się mówi krakowianie. Przepraszam. Krakowianie. Przepraszam wszystkich krakusów. Krakowianie. No mieliśmy świetne, a propos Krakowa, święto demokracji.
No, mnie się bardzo podobało.
Tylko ja się dziwiłem, bo wiesz, ja troszkę oglądam telewizję. Nie no, jestem uzależniony od telewizji.
No.
Myślę, że wszyscy ludzie po 70 to mają. I się dziwiłem, że opcja demokratyczna, bo oni się tak nazywają, my demokraci, demokratyczni, wzywali do zbojkotowania referendum.
No bo...
No ale jak, demokraci, referendum to jest... Esencja demokracji,
oj,
nie?
O tym myśmy, tak chcesz, żeby to było. Przecież chodziło o to, że trzeba wygrać, a wygrać można było tylko, jeżeli nie będzie frekwencji. No, to tak jak
nie, nie zgadzam się.
A ja się też mogę nie zgadzać, ale co
nie zgadzam
z tego?
Się z tym, co ty powiedziałeś.
No.
Dlatego, że wygrać można, jak będzie nawet 100% frekwencja, a nie jak nie będzie frekwencji, bo ten ten pan prezydent, który był do tej pory, ma jakieś, dla Greka jest trudno wymienić jego nazwisko, nie pamiętam. W każdym razie ten pan mógł wezwać do referendum. Słuchajcie, przychodźcie tłumami, niech będzie 100% na referendum i głosujcie na mnie.
No ale on wiedział, że przegra. No to po co miał? No to logiczne było, powiedział, jadę na wakacje, jest piękna pogoda, wyjedźcie ze mną. No. Obstrukcja jest też elementem demokracji.
Tak?
Oczywiście.
Znaczy ja w demokrację, jak wiesz, nie wierzę i nigdy nie wierzyłem.
No więc co się
Więc nie ma co, no ale oni wierzą w demokrację. No jak może demokrata wzywać do bojkotu referendum, no? Wytłumacz, bo ja jestem taki głupi mały Grek, no, który miał filozofię ostatnio w 7 klasie szkoły podstawowej.
No wiesz co, jak ja bym się zastanawiał nad tym, co się dzieje w Polsce i jest nielogiczne, to w zasadzie nie chodziłbym spać. No. No. Ważne jest to, że przegrał. I to jest pan, nie musi znać nazwiska, bo jego już nie ma. Nie istnieje. No,
znaczy jest, na wakacjach powiedziałeś, tak?
Tak, i niech tam
zostanie. Ale teraz ma długi weekend, naprawdę.
Ale zobacz, jak my się emocjonujemy. Przecież to był problem krakowiaków.
Ja się śmieję. Ja jestem związany bardzo silnie z Krakowem. Zaczynałem w piwnicy pod Baranami swoją karierę.
W filmie o Tłuczkiewiczu jest twoje zdjęcie, jak pod pomnikiem Mickiewicza palicie trawę razem.
A ja gram na buzuki.
Tak.
To jest pod kolumną Zygmunta.
Nie, ale to był z Krakowa.
A tak, z Krakowa jeszcze. I pies tam jest, Terlecki?
O tego już nie pamiętam. Znaczy, myślałem, że chodzi o psa takiego normalnego.
Normalny to jest Terlecki.
A.
No dobrze, no i... Czyli z tym Tomaszem. Ja oglądałem to jako naprawdę bardzo głęboki film. Obejrzałem nie wiem, czy dwa, czy trzy razy. Dwa to na pewno, ale trzy. Bo za każdym razem ten film, który ty nakręciłeś z Tomaszem Tłuczkiewiczem, później obejrzę. Nie mogę mówić o Janerce, bo nie widziałem. Ale o Tomaszu mogę powiedzieć, bo wiesz, za każdym razem, jak ten film się ogląda, to się ogląda zupełnie na co innego zwracasz uwagę. Wiesz, nowych rzeczy się dowiadujesz.
To samo mi Tomek powiedział. Za każdym razem, a chyba wspólnie oglądaliśmy 4 razy, to mu się coraz bardziej podoba, bo na początku mu się nie podobał chyba.
To wychodzi na to, że taki głupi nie jestem, jak myślałem o sobie.
A to od razu powiedzmy, gdzie możemy go zobaczyć.
Ale gdzie Janerkę, czy gdzie te Tłuczkiewicza?
Już mówię. Moje filmy są w 2 miejscach. Jedno miejsce to jest TVP VOD.
VOD.
Tak. Trzeba wejść do internetu i są filmy.
Czy to za darmo?
Za darmo, za darmo. A drugi to jest Ninateka, czyli strona Filmoteki Narodowej.
Narodowy Instytut Sztuki Filmowej, tak? Nie.
Audiowizualny.
Tak.
I tam jest na pewno właśnie film o Tomaszu Tłuczkiewiczu i też jest za darmo.
Ninateka.
I film się nazywa Tomasz Tłuczkiewicz Easy Rider.
Easy Rider, tak. O kurczę, nie przyniosłem sobie koszulki, trzeba było założyć. Więc teraz tak, no, co się skłoniło do tego, żeby nakręcić film o Janerce?
No wiesz co, jeżeli chodzi o Janerkę, to jest grubsza historia, bo akurat z Janerką to ja jestem bardzo, bardzo mocno związany od samego początku. Znamy się 43 lata. I już byłem, jak gdyby relacjonowałem jako dziennikarz powstanie płyty słynnej Klaus Mittwoch. Dla wielu jest to najlepsza polska płyta ever, przynajmniej dla mojego pokolenia. Do pewnego momentu rywalizacja była między Czarną Brygadą Kryzys i właśnie Klausem Mittwochem, która jest lepsza płyta. W Warszawie Brygada.
Na Wrocławiu Klaus Mittwoch.
Tak. Natomiast, i po prostu go szalenie cenię jako twórcę. Chyba najbardziej ze wszystkich polskich twórców rockowych. Natomiast on nigdy się nie zgadzał na cokolwiek o nim, żeby robić. Poza wywiadami. On do tej pory się nie zgodził, żeby powstała książka. Ja próbowałem, uważam, że byłem pierwszy, ale nie jestem w 100% pewien, bo 20 lat temu chciałem już zrobić o nim książkę. Wiem, że jeszcze 4 osobom odmówił. Co więcej, tydzień temu powiedziałem: Lechu, zrobiłem ten film, podoba ci się, mam tyle materiału, że może książka. Nie, po mojej śmierci.
Ma rację. Ja wymyśliłem sobie coś takiego, że nauka się rozwija tak szybko, a lubię oglądać filmy science fiction. Wiesz, że jak będę miał jakieś 90 lat albo 110, podłączą mi druciki jakieś do głowy i całą moją pamięć prześwietlą. I wtedy podejmę decyzję, czy chcę, żeby książka o mnie się ukazała, czy nie chcę, bo mnie też proponowano kilkakrotnie i zawsze odmawiałem. Wtedy podejmę decyzję, czy chcę, bo być może okaże się, że byłem w całe życie taki, że nie wolno używać pewnych słów, a chętnie bym użył słów, które używają dziewczyny ze Strajku Kobiet. No ale raczej rzadko to używam. Czyli to się, podoba mi się to. Posłuchajmy teraz tego. Janerki.
Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł. A za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę. Poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, 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 kochamy ten film.
My sobie rozmawiamy poza anteną troszeczkę. Proszę Państwa, no dobrze, jeszcze wracając do Tomka Tłuczkiewicza, można zobaczyć na VOD i tak dalej. A teraz Janerkę, gdzie będzie można zobaczyć?
No Janerka będzie dopiero na jesieni, bo musi być najpierw premiera w telewizji, bo to jest film, który powstał w koprodukcji z telewizją. On jest przepełniony archiwaliami i one odgrywają gigantyczną rolę w tym filmu. Komentują naszą rzeczywistość, bo nie ma komentarzy takich i nie rozmawiamy o polityce w tym filmie. Tak naprawdę jest to pierwszy szczególny film w moim dorobku, a jest to ósmy film, ponieważ jest tylko Janerka. Nie ma gadających głów. Pojawia się dwukrotnie żona. Natomiast nie ma, tak jak zazwyczaj w filmach, że
inni mówią o tym, jaki on jest genialny, jaki on jest wspaniały. W ogóle Dobrze. Czyli we wrześniu premiera.
W listopadzie będzie
w kinach.
Będzie w telewizji. Nie wiem, znaczy na razie nie, ale będzie na szeregu festiwali.
Sugeruję ci, żebyś nie kręcił godzinnych filmów, tylko półtorej godziny.
Ten ma godzinę 20.
To już może iść do kina.
Może.
Ludzie, kupujcie!
Kupujcie.
Taką robię reklamę mojemu przyjacielowi. Proszę Państwa, spotkało mnie kilka dni temu, znaczy od roku mnie to spotyka. Antysemityzm, islamofobia. Może ja się przedstawię. Ja nie jestem antysemitą, nie jestem rusofobem, nie jestem polonofobem, nie jestem germanofobem, nie jestem szwedofobem. Natomiast jestem polonofilem, rusofilem, filosemitą, germanofilem, helenofilem i tak dalej. Ja po prostu kocham ludzi i przez jednostki nie oceniam całych narodów, jak to czynią niektórzy bardzo znani celebryci polscy.
Ale wiesz co, Milo, ja myślę, że to mylisz pojęcia.
O, wytłumacz.
Dlatego, że te wszystkie określenia, które wymieniłeś, stosowane są czy to w Polsce, czy na całym świecie, nie po to, żeby kogoś napiętnować, tylko oskarżyć człowieka, w tym wypadku Polaka, o coś, co jest oczywiście bzdurą, ale się przypina łatkę. Teraz widzę, politycy się przekrzykują, kto jest sługusem Putina.
I
zanim ty coś powiesz, a będziesz chciał ze mną wejść w polemikę, to ty mi powiesz, że jestem sługusem Putina. A ja tobie powiem, że ty jesteś antysemitą i w zasadzie dyskusja się kończy. Więc ja
bym... No ale poczekaj, bo ty mówisz tak. Ale jeśli powie, to nie jest antysemita, rzeczywiście jest to pejoratywne. Ale filosemita? To też jest atak?
Wiesz co, ale tego się nie używa, bo to jest pozytywne. No dobrze, ale jak ja chcę cię zaatakować, to my się w dyskusjach publicznych, kto pierwszy komu przybije łatkę. Czyli ja powiem ty lewaku, to ty już nie możesz powiedzieć mnie lewaku, tylko możesz powiedzieć że ty prawaku, prawda? No tak. Więc ja się w ogóle tym nie przejmuję.
No ja się troszkę przejmuję, bo mnie to dotyczy. I to by dotyczy i mojej rodziny. Ja przez to przeszedłem wszystko. Ja jestem Grekiem.
I kto cię atakował?
U nas atakowali? W marcu 68 roku mój ojciec został ze studentami na uniwersytecie. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Następnego dnia już nie miał pracy. Tylko moja mama utrzymywała nas troje. Po roku umarł. Ze zgryzoty, no z raka, no po prostu. No makabryczna ilość, większość moich przyjaciół musiało uciekać z Polski. Więc mnie to w jakiś sposób dotyczy. Teraz tak, no antysemita, jak kogoś nazwiesz antysemitą, no przecież kurczę, Arabia Saudyjska, Jordania i tak dalej, to nie tylko Żydzi są semitami. Ludzie sobie chyba z tego nie zdają sprawę, że Żydzi stanowią niecałe 10% Semitów. Znowu wystąpił taki aktor, poczekaj, zaraz sprawdzę, jak on się nazywa, bo ja się nie znam na tych aktorach. Marek Konrad, czyli aktor dwóch imion, wybitny podobno. Ja nie znam. Widziałem go chyba w Czterech Pancerni i Pies. On występował? Czy...
Nie, nie mylisz. I nie dworuj sobie, bo rzeczywiście wybitny aktor.
Wybitny, tak? No ja nie znam tego aktora. No i on umówił się z panem Leib Fogelman, który napisał taką swoją autobiografię, ale taką prześmiewszą, cudowną zresztą. Napisał do taką autobiografię, powiedzmy. I miał to Marek Konrad w Teatrze Telewizji opowiadać o tym. No ale w związku z sytuacją w Izraelu odmówił.
No, ale...
I zagra króla Maciusia I. Teraz tak. Co Leib Fogelman, gdzie nie ma ani jednego słówka o aktualnej sytuacji w Izraelu. Co Leib Fogelman jest... Co on ma wspólnego z tym, co się dzieje w tej chwili w Izraelu? To, że jest Żydem?
Mój drogi, więc może po kolei, jeżeli mi pozwolisz.
Oczywiście.
Odpowiem ci na to dwa argumenty podam. Dobrze. Pierwsze. W ogóle uważam, że artyści nie powinni się wypowiadać na tematy polityczne, bo są po prostu, nie mają pojęcia o tym.
Rockmeni mogą.
Rockmeni lepiej
nie.
Też. Lepiej też niech się nie wypowiadają, bo większość tych, nazwijmy, naszej inteligencji no, jest troszkę niedouczona. Więc gdybym powiedział, że... Bo często się pojawiają aktorzy, reżyserzy. Właśnie wypowiadają się nie w kwestiach artystycznych, tylko politycznych. I wtedy bym polecał ściszyć, bo oni się kompromitują. Nie to, że oni mnie denerwują, tylko się kompromitują. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, jeżeli teraz mówimy, czy należy wystawiać sztuki żydowskie, czy jakiekolwiek inne.
Ale to polska sztuka.
Ja rozumiem.
No, ale jest Polakiem. Polskim Żydem.
Słuchaj, to mi chodzi teraz szerzej, dlatego że myślę, że jest coś takiego, co wiele osób nie rozumie. Ja też nie rozumiem. Bo jeżeli na forach zakazano występu sportowców rosyjskich...
Izraelskich też?
A w izraelskich nie.
Ach właśnie, Eurowizja.
Eurowizja. No właśnie o tym chcę powiedzieć. No to
masz rację.
Stosujemy pewne różne miary.
Double standards to się nazywa po angielsku. Podwójne
tak.
Standardy.
I teraz tu możemy, a tu nie możemy, prawda? I ja jako osoba, która chciałbym być wierny ustaleniom. Albo dopuszczamy, ja nie mam nic przeciwko, żeby wystawiać rosyjskie sztuki.
Jezioro Łabędzie.
Czy filmy puszczać
Czajkowski
rosyjskie.
Wspaniały, Rachmaninow.
Ale to klasyka. No. I w drugą stronę, i żydowskie, i tak dalej. Ta. Natomiast, no jeżeli zabraniamy jednych, to zabrońmy i drugich, bo powody są identyczne.
Właśnie. Ale okazuje się, że zabraniamy Rosjanom, ale Żydom wolno.
No, więc to ja samo. Więc ja myślę, że oburzenie pana Marka Konrada wynikało z tego, z tych właśnie podwójnych standardów.
Tak, ale u pana Marka Konrada wyszedł nie tylko antysemityzm, ale islamofobia też wyszła. On w ogóle nie zdaje sobie sprawy, bidulek. No nie wie, po co on w ogóle się tym zajmuje.
No więc właśnie dlatego powiedziałem, żeby ściszać.
Ale zgodził się. Zgodził się z Leibem Fogelmanem, że wystawi to. Po czym zrezygnował, bo ktoś tam coś w Izraelu robi. Ponieważ 10% Semitów... przecież Semici to Arabowie, prawda? Nie tylko Żydzi.
No jedni i drudzy. Tak.
No właśnie. No. I poza tym to nie Arabowie napadli na Izrael, tylko Hamas napadł na Izrael.
No a dlaczego w takim razie my się oburzamy, że nas zaatakowali naziści, a bardzo chcemy, że nas zaatakowali Niemcy w czasie II wojny światowej?
No nie tylko Niemcy, bo jeszcze Rosjanie i Słowacy.
No dobrze, ale i Ukraińcy, i Łotysze,
brawo,
i Litwini.
No tak, z tobą można normalnie rozmawiać. Więc tak, no Hamas napadł na... To są słowa Leiba Fogelmana. Hamas napadł na Izrael, a oskarża się wszystkich muzułmanów. Wiesz, no czyli to jest antyislamizm akurat. W każdym razie mnie się głupio zrobiło. No wiesz, czytam te książki. Ja znam to z bliska, wiesz, bo ja dostałem też w tyłek za ja jestem Grekiem. Czyściusieńkim, mam 100% krwi greckiej, nie mam ani kropli krwi żydowskiej, ale dostawałem w łeb, bito mnie po prostu, dlatego zostałem bokserem. O. Mama wysłała mnie do klubu Milicji Obywatelskiej Gwardia Warszawa, gdzie moim trenerem był trener Schulz, żebym mógł się bronić, bo jak zakrwawiony nie chodzę na religię, Gomułka wprowadził religię do szkół, ja nie chodzę na religię, no to Żyd, nie? A jeszcze brunet.
No.
No to kurczę, no to WM.
Czyli miałeś ciężkie dzieciństwo.
No nie, dzieciństwo miałem cudowne. Co tam, dostać kilka razy WM, ty nie dostałeś nigdy?
Nie.
Ojoj.
Bo byłem zawsze najwyższy.
To tak, ty jesteś duży, a ja byłem zawsze najmniejszy. No dobra. Nie mogłem zostać zastępowym. Mhm. Dlaczego? Bo nie jestem Polakiem.
Wyjaśniam, że chodzi o harcerstwo.
A tak, dobrze. Dobra. Więc... Janerka. Chciałbym porozmawiać też z tobą o takich rzeczach, które artyści zabierają dużo głosu na temat. Teraz była ta flotylla do Izraela. Ja znam oczywiście, no, ja się staram znać dwie strony medalu. Wiesz, tak jak no Sokrates mnie tego nauczył, wiesz. No, nie można, jak brał tą monetę, to oglądał ją z dwóch stron, bo z jednej może być fałszywa. Kiedyś panu Jackowi Fedorowiczowi to wytłumaczyłem. Mówi do mnie, oj, widzę, że pan symetrysta. No to ja mu podziękowałem, to było kilka lat temu. To ja mu bardzo podziękowałem za komplement i powiedziałem temu panu, że ja miałem filozofię w szkole i podstawy filozofii i logiki w szkole podstawowej, w greckiej szkole podstawowej, gdzieś w siódmej klasie. I moim do tej pory guru największym jest Sokrates, który według tego, co pan mówi, był pierwszym symetrystą w historii filozofii. Wracając, dlaczego tak Lecha, akurat się wziąłeś za Lecha, a nie za na przykład Wagla?
Wiesz co, no bo z Lechem jestem bliżej i bardziej go cenię i on się zgodził. Tak jak mówiliśmy, on się nie zgadzał na nic.
Tak.
A ja po poprzednim filmie, poprzedni film był o Marku Bilińskim, muzyku elektronicznym.
Keyboardzista.
I to był pierwszy film, który nie ja wymyśliłem, tylko wymyślono mnie, żebym zrobił o nim film. I poczułem się wtedy doceniony jako twórca, jako rzemieślnik. I z chęcią zrobiłem ten film. Jeszcze okazało się, że Marek Biliński jest cudownym człowiekiem. Zaprzyjaźniliśmy się. Naprawdę jest cudownym, ale ja nie słuchałem jego muzyki. To po prostu nie moja muzyka.
No tak.
Film wyszedł i z tym filmem pojechałem do Lecha, żeby mu pokazać. I tak rzuciłem nieśmiało, bo on wszystkim odmawiał. Mówię, Lechu, może byśmy zrobili film. I on tak po projekcji powiedział, spróbujmy.
No
i jak było to spróbujmy, to zacząłem walczyć. I to droga przez mękę, powiem tylko, żeby tu nie wchodzić w szczegóły, 5 instytucji powiedziało mi, że da pieniądze i się wycofało.
No jak to? Janerka swój człowiek.
Ale to nie chodzi.
To nie o to chodzi.
Wiesz, to nie chodzi, tak jak w wielu branżach, nie chodzi o to, o kim, tylko kto daje i komu daje.
Ja pamiętam, jak mój kolega w Kalifornii, znaczy mój szwagier w Kalifornii mi mówi: Milo, if you want to, Milo, jeśli chcesz wejść do show biznesu, to jest jedno, jedyne, najważniejsze słowo. Connections, układy.
Dokładnie tak.
I to nie jest tylko w Polsce, to nie było tylko w komunie, bo to jest i w Ameryce, i w Grecji, i w Polsce, w Niemczech, i w Hiszpanii.
To powiem co więcej, jeżeli chodzi o środowisko filmowe, to nawet nie jest polityczne, wbrew różnym artystom, bo tu nie chodzi o politykę.
To o co chodzi? Ja nie wiem, nie znam się na tym.
O pieniądze, jak zwykle.
Czyli powinieneś zacząć się zdać na tym, bo ciągle nie mam pieniędzy.
No.
Kurczę, może byś mnie nauczył.
No, ale ja też nie mam.
Co ja za gości zapraszam? Myślałem, że jak mam przyjaciół, kurczę, bardzo ważnych, wybitnych artystów, typu Grzegorz, oni też nie mają pieniędzy. No.
No.
Dzisiaj się kłócili o tą ustawę reprywatyzacyjną, reperacyjną, czy jak ona się tam nazywa?
No, tak.
Repeter, jakąś trudną nazwę wymyślili na to.
Ty mówisz o to, żeby emerytury dla artystów, tak? To o to
dodatki do emerytur.
Dodatki do emerytur.
Pewien pan w telewizji, nie wymienię nazwy, bo ja ją oglądam często, lubię tą telewizję, więc nie będę. Dziennikarz stwierdził: a kto im każe uprawiać muzykę? Ale ja na tego dziennikarza płaciłem za jego studia z moich podatków. Młodszy ode mnie grubo.
Wiesz co, akurat...
Czy to jest dobry argument? Kto im każe
nie,
grać?
Wiesz co, ten argument jest oczywiście idiotyczny, natomiast ja jestem przeciwnikiem tej...
ustawy?
Tej ustawy, dlatego że... jakby to powiedzieć, jest tak... że osoby, które uprawiają ten szlachetny zawód, zapominały, że trzeba płacić składki. I teraz my, przez to, że oni nie płacili, mamy się zrzucać na ich składki. To jest pierwsza rzecz, że czekaj. A druga rzecz, tych emerytur zacnych nie mają również artyści, którzy brali setki tysięcy złotych za koncerty, którzy z ZAIKS-u pobierają tantiemy w wysokości około miliona, też mają emerytury po 1800 zł, czy aktorzy, którzy grali w zacnych filmach, tylko całe życie zapominali płacić składek.
Ja ci powiem, to było tak. Mnie się udało. I powiem dlaczego. Ale za komuny, kiedy graliśmy przez Polskę, no wiesz, ja i Tomek Tuczkiewicz, my pracowaliśmy z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym. Nigdzie tam, w żadnych umowach nie było żadnego ZUS-u, ani ubezpieczenia, ani niczego.
Ale mogłeś sam odkładać.
Nie, my nie wiedzieliśmy o tym.
No ale...
ale poczekaj.
No, proszę
w związku
cię.
Z tym, my... nam się, tym starszym, bo wiesz, jak ja miałem 22 lata, kiedy grałem, no to wiesz, to w ogóle o tym się nie myśli, czy 25, czy 30. Ale nam się wydawało, że za nas Polskie Stowarzyszenie Jazzowe te składki płaci. Natomiast zmienił się system. Ja wróciłem do Polski, w tym roku minie 30 lat. Wróciłem do Polski, poszedłem do Ministerstwa Kultury i zapytałem, co z emeryturami, bo już wiedziałem, że zaczynam dojrzewać powoli. Powoli, ale dojrzewam. No i okazało się, że trzeba, wyliczyli mi w Ministerstwie Kultury, była osobna, tam pan Krzysztof Skowroński w tym pomagał, były prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i tam wyliczono, ile ja jestem winny zaległych składek. I mówią, wpłać, to będziesz dostawał emeryturę. Więc ja nie miałem aż tyle kasy, wpłaciłem połowę i nie narzekam na swoją emeryturę ani trochę. Ale nie wszyscy, wiesz co, ale nie wszyscy na to wpadli. Nie wszystkim to do głowy przyszło. Możesz powiedzieć, że za głupotę się płaci.
Ale dokładnie tak. I dlaczego, jak ty powiedziałeś, że myśmy płacili za ich studia, to teraz każdy może powiedzieć, a dlaczego my za głupotę mamy teraz płacić?
No, i nie wyszło na moje, no kurczę.
Bo ja rozumiem, bo jest specjalny fundusz, i ja teraz nie pamiętam nazwy, jeżeli są, bo wiadomo, artyści jedni dużo zarabiają, a niektórzy nic. I ci, co nic, jest fundusz wspomagania.
Tak, jest fundusz wspomagania twórczości w ZAIKS-ie, który, no, ja się zgłosiłem oczywiście, zgłosiłem do wielu rzeczy, nie dostałem od nikogo nic. No. Wiesz, ale mam swoją emeryturę.
Słuchaj, mnie na przykład boli, jeżeli ci, którzy właśnie mają wysokie tantiemy co roku.
Ja nie mam.
No ty nie masz, ale ci sami mają taką samą niską emeryturę, bo nie płacili. A teraz będzie tak samo, że i oni będą mieli emeryturę, mimo że mają te tantiemy po setki tysięcy.
No ale dlaczego ten Sejm, bo to Sejm uchwala prawo, wydaje mi się, że powinni wezwać przedstawicieli ZAIKS-u, przedstawicieli artystów, wykonawców, nie tylko kompozytorów i tak dalej, zrobić debatę publiczną na ten temat. Bo coś się da wypracować. Ale ja znam muzyków, którzy, nie powiem, że chodzą po świetlikach, ale są ochroniarzami. A nie, ta od kryzysu, nie od Brygady Kryzys, tylko od... No, któregoś super słynnego zespołu punk rockowego. Dziewczyna musi, wiesz, no, zajmować się takimi ciężkimi pracami.
No, ale ja nie rozumiem.
Nie płaciła składek.
To w każdym zawodzie są tacy ludzie, którym w życiu nie wyszło. No. Trzeba im pomóc. No.
Co ty?
Trzeba im pomóc, ale trzeba to nie robić urawniłowki, że wszystkim się należy.
Nie, no właśnie zebrać się, podzielić, nie wiem, czy na kategorię, ja nie lubię kategoryzować. Dla mnie muzyka, jest jedna.
Dobrze, my tego nie ustalimy.
Dlaczego? Chodź tu ustalamy i zaraz prześlemy nagranie.
Nie, będzie. Temat następny.
Dobra, właśnie tematy poruszyliśmy, dlatego że ja chciałem też porozmawiać o tym antysemityzmie i wiesz, i bo mnie boli ten antysemityzm, mimo że nie jestem Żydem. Ale boli mi, bo teraz się okazało, przez to, co robi państwo Izrael w Gazie, w Libanie, ja jestem. Filosemita to też jest, Żydzi mi mówili, że lepiej nie mów, że jesteś filosemita, bo od razu się stawiasz w jakiejś pozycji. Mnie boli to, co tam się dzieje. Ale z drugiej strony boli mnie to, kiedy się cały naród obciąża, wiesz.
No ale przepraszam cię, no ja, jeżeli jest agresor, to teraz nie
A
będziemy...
A kto jest agresorem?
Jeżeli wojska zabijają ludzi w Libanie, czyli w innym kraju, i to mordują dzieci i innych, no to trudno być obojętnym. I teraz ja mam dzielić, która część państwa Izrael jest fajna, która nie. No po prostu odpowiada państwo Izrael, bo to jest ich wojsko. No.
Rozumiem. Czyli to jest mniej więcej tak jak...
Ale to nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. No to jest po prostu władza, która jest agresywna i to państwo obarczamy tym.
Czyli tak, słucham wiadomości, ja słucham różnych wiadomości, ja najmniej jednak polskich, bo jest to amatorszczyzna totalna, te polskie wiadomości. Znaczy nie ma, wiesz, no, nie ma fachowców. Przedwczoraj Ukraina zaatakowała dom dziecka w Moskwie, mordując ileś tam dzieci. Zero. W BBC podano. Ale u nas nie ma nic. W żadnych stacjach. W związku z tym w odwecie Rosjanie zaatakowali, zginęło ileś tam dzieci w tym. W Kijowie. Wszędzie pierwsze strony. I tak samo się chyba dzieje i w Gazie z Izraelem, z Gazą i tak dalej. Cały czas stawiają nas po jednej stronie, a ja chcę znać zawsze dwie strony medalu, bo ja nie jestem... Uważam, że nie jestem debilem i mam prawo mieć własne zdanie, a nie żeby Unia Europejska mi określała, jak ja mam myśleć. Unia Europejska zakazała mi oglądania Press TV, perskiej telewizji. Unia Europejska zakazała mi oglądania Russia, jak to się nazywa ta stacja?
Today.
Russia Today. Nie wolno mi tego oglądać.
No, ale...
Ja pamiętam te czasy z komuny.
No Milo, no, ja mogę tylko przytakiwać. No, nie jestem też obrońcą Unii Europejskiej. No i nie chciałbym się wypowiadać, bo się nie znam na tym na tyle, żeby kompetentnie o tym mówić. Poza mikrofonem powiem ci, co ja sądzę, ale nie chcę wyjść teraz na kogoś, kto się mądrzy. No bo najgorzej jest się mądrzyć, jak się mało wie. Ja na przykład, na przykład nie wiedziałem też, bo są oczywiście wybiórcze informacje w każdym kraju. Tak. Nie ma kraju, oczywiście, który, bo jesteśmy czymś bardziej zainteresowani, czymś mniej. Tak. Ja byłem w szoku, jak właśnie rozmawialiśmy o tym przed rokiem czy półtora.
O Serbii.
W Serbii były demonstracje, 300 tysięcy osób wyszło na ulicę, tak, i żadna stacja w Polsce o tym nie powiedziała, a nie jest to odległy kraj, to jest 1100 kilometrów. Kiedy cały naród wyszedł, a nasz premier był 2 miesiące wcześniej u prezydenta Serbii i mu mówił, że on widzi Serbię w Unii Europejskiej i tak dalej. No, to jest światowa polityka. Z drugiej strony się na przykład dowiedziałem, o czym nie miałem zielonego pojęcia, że Trump wysłał wojska do Nigerii, żeby chronić chrześcijan, gdzie byli mordowani. Czy o tym mówiono u nas?
U nas nie, ja o tym wiedziałem oczywiście, ale no ja oglądam, ja nie lubię tych telewizji, ale ja oglądam, bo chcę mieć wiedzę. Oglądam i BBC, i CNN. Ale również oglądam różnych komentatorów amerykańskich na YouTubie.
To ja ci powiem, jeżeli tak mogę na pewną prywatę, to powiem tak. Tak. Ponieważ i w Polsce są różne stacje, tak mi się wydaje, i lewe, prawe, i jakieś tam, to wiesz, co jest lepsze niż słuchać wszystkich? Nie słuchać żadnej. Ja konsekwentnie to robię. Nie słucham żadnej.
Więc ja na słuchaniu zarabiam kupę kasy.
A no to chyba, że tak.
Dlatego, że kiedy wybuchł konflikt, wtedy miały kasę akurat jeszcze. To było przed wyborami naszymi. Wybuchł konflikt bliskowschodni. Ja natychmiast poleciałem do Mennicy i kupiłem ile się da złota.
O.
Później zmienił się rząd i nagle na 2 lata biedowałem. Więc z tego, co zarobiłem, kupę kasy na tym zarobiłem.
Czyli chcesz powiedzieć, że za PiS płacili ci złotem?
Kupiłem złoto w Mennicy. No,
no ale miałeś za co? No.
Ale za PiS. No. No bo PiS, kurczę, wiesz co, Prawo i Sprawiedliwość, ja nazywam to Prawo i Socjalizm, co prawda, oni mieli coś takiego, że oni lubili płacić pieniądze na kulturę mniejszości. I dawali kupę kasy na cyganów.
No to miałeś super niszę. No.
Oczywiście. No. Na cyganów, na Greków, na wiesz. Oprócz Rosjan to wszystkie mogły być. Na Rosjan nie płacili. Ale na wszystko. Dobrze się żyło kulturowo, to się bardzo dobrze żyło za PiS-u. No. Bardzo dobrze.
Mniejszością.
Mniejszością, tak. Proszę państwa, niestety my też przewalamy, ale to nie... A nie, nie. Jest godzina 19:00. Grzegorz Brzozowicz. Moim zdaniem w dalszym ciągu najwybitniejszy dokumentalista między Odrą a Nysą, Bałtykiem a Tatrami.
To jeżeli pozwolisz, to tylko powiem, jakie są filmy. Bo
proszę cię, o właśnie.
No bo tylko o Tomku Tuczkiewiczu, bo tam występujesz.
Ach, proszę.
No, nie. Więc te moje filmy naprawdę polecam. Na TVP VOD jest mój pierwszy z serii film o grafikach. Rosław Szajbo i Stanisław Zagórski.
O.
Polskich grafików, którzy tworzyli okładki płyt największych gwiazd od The Clash, Judas Priest po Milesa Davisa i Duke Ellingtona. Tak. Drugi film jest Andrzeju Korzyńskim, który dzięki temu filmowi między innymi powrócił do łask. To jest pan, który szefował studiu Ryt.
Ja wiem, kto to.
Wymyślił pana Kleksa muzycznego.
A to jeszcze nie robił w tym? W Podkowie Leśnej?
Nie, to nie.
Osiecka.
To tak. Andrzej Korzyński, następny film to jest właśnie Tomasz Tuczkiewicz. Czwarty o kompozytorze Stanisławie Syrewiczu. To jest ten, który napisał utwór To nie ja byłam Ewą, w którym Edyta Górniak była druga na Eurowizji, co się już nigdy więcej nie. Potem jest Marek Biliński, ostatni Lech Janerka, który będzie na jesieni miał premierę. I ten ostatni już takie wzbudził emocje, że piszą o nim, mimo że tylko mniej więcej 300 osób widziało do tej... 600 osób widziało ten film.
Ja nie widziałem, ale postanowiłem cię zaprosić. Słuchajcie, jeśli nie zapamiętacie tego, co Grzegorz powiedział, to pamiętajcie o tym, że od soboty nasz program będzie na YouTubie i wtedy będziecie wszystkie te filmy mogli sobie spisać tytuły i szukać na VOD. Dziękuję, Grzegorz, bardzo.
Bardzo ci również dziękuję.
Ja chciałem jeszcze bardzo, przepraszam wszystkich, wybrałem kupę piosenek Lecha Janerki, ale niestety nie mieliśmy czasu posłuchać, a za to mieliśmy pięknego głosu Grzegorza szansę posłuchać. Do widzenia.
Do usłyszenia.